же пророкувати щось великого, в тим сенсі, що хтось мови в таким стопню, що трудно поняти то, трудно то вияснити. Єжелі я єстим звиклим членком тіла Христуса, звиклим віжонцем, і нігде не пророкувавам в чешні, то для мене то незрозуміло, як то, коли я бачу на когось великого, великого брата, який пророкує і щось мови до всіх людей Божих, то для мене то є страшне таке видаження, і якби не хочем того, і хочем навіть утечь стон, правда? Для того, що в речевістості швенчі, як ми вже співалишми і як читалишми те версети, є написано, хто пророкує, тен кощул будує. Амен. То що значить пророкувати? Амен. Пані Єзу. Пані Єзу. Амен. Прочитаємо перший римський пункт. Разом. Пророкування в першому листі до Коринтян 14, то пшемовяння для Бога і Христуса, ораз виповідання Бога і Христуса, чили услугівання і уділяння Бога і Христуса іним. Амен. Амен. Święci, jest bardzo dobry, bardzo dobry jest przykład tego, jak możemy prorokować. Wszyscy byliśmy kiedyś w restauracji, prawda? Albo w czymś takim podobnym, prawda? Значит, в барже, не wiem. І приходимо, Латва, не боїмося, правда? Приходимо до ресторації, приготовано для нас там щось. Є, як там, меню? Мені, так? Подшимі, ага, любим то. І кельнер, так, кельнер, юж чека на наше замовлення. І тільки, приходить до нас чека, коли ми вже віємо, що замовити, мовимо йому, і тилі, і він уходить. І він там щось приготує, а ми навіть чекаємо з таким, єстечмі захінцені, або єстечмі глодні, єжелі так, направда, правда? І чекаємо, чекаємо. Коли ж він принесе то, що я люблю найбарджі, так. Амен. 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 Кощіл то є та сама реставрація швенчі. Приходимо. Значить, тільки з єдної різниці. Приходимо і приносимо щось. Не приходимо тільки для того, щоб отримати щось від інших, але то є теж, як то повідати, функція, є така жеч в кощелі, так? Коли приходимо, і інший швенчий функціонує, і ми отримаємо щось. Але приходимо також не з тим, щоб тільки отримати, але також з тим, щоб щось дати. Амен. Для того, щоб щось дати іншим, мусимо самі з'їсти. Амен. На початку, правда? І найліпший час, щоб з'їсти щось, завжди є від рана. Амен. Для того маємо з вами поранне оживлення. Амен. Для того мусимо приходити до Пана і пити живої води, їсти овоць дерева життя, радуватися тим. І потім, коли направда єстечмі напільнені Христусом, яким радувалишмися від самого рана, втеди єстечмі в стані поділіще з іними, тим Христусом, якого досвідчилишмі. Алілуя! В той самий час, коли ділимося, в той самий момент, коли ділимося зі святими, єстешми з вами пророками. Амен. Для того же, скунд ми то віме, для того же в свічі того першого листу до Коринфян 14-го розділу забачилишми, же примавич для Бога і Христуса ораз виповядач Бога і Христуса, чили услугивач і уділяч Бога і Христуса іним, то і значить пророкування. Амен. Є також такий добрий приклад, є ще приклад, то кормленця матка, яка має мале дитя, і часто є так, що дитя не хоче їсти. Часами проще їсти, але часами не хоче їсти. І що та матка повинна зробити? Що вона робить? Що сестри роблять, коли їх діти не хочуть їсти? Правда? Робимо все, направда, щоб дитя було задоволене. Найперше, правда? Коли він не хоче, то мусимо щось зробити, щоб він захотів, так? Захотів. Амен. 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 І що робимо? Часами то зі сторони може то часами виглядати не як то повідомити? Не дуже як? Не естетично, так? Але це зі сторони ніх там хто бачить, хто не бачить, то не о тим ході. Головне же дитя, щоб було задоволене, наїдзоне і щоб був спокій в родині, так? Ну, так, принаймні, так було у мене, але не вім, як у вас, пані Єзу. Втеди мами в родині покой, можемо себе читати Біблію, читати послуги, на 2 години десь можна спокійно відпочинути. Я мислю, що для сестер то дуже істотне. Брачі часами нема вдома на праці, але для сестер то є дуже істотне. Коли сестра з таким дитином може звернутися до пана, зазвонити до святих і разом радуватися паном в такій ситуації. Також мам таких 2 добрих приклади. Також в Біблії, якщо спойжити на апостола Павла, він є теж найліпшим прикладом того, як він примавив для Бога і Христуса і виповідав Бога і Христуса в інших. Як він услугивав і уділяв Бога і Христуса іншим. Амен. Навіть діші, швенчі, правда? Коли читаємо листи Павла, кожен раз, коли дотикаємо якийсь лист Павла, то щось в нас уділяюще, правда? Щось в нас чогось дотикаємо. І завжди так є, що віми, що апостол Павел був чоловіком, який був єдним з Богом, хто був єдин з Христусом і услугивав іншим, услугивав кощолам, услугивав різним святим Христуса. І ніц опроч Христуса, правда? Також дійсно ми отримуємо таку саму помоц, коли читаємо листи Павла. Амен. Дійсно мами з вами, єстешми з вами в новотестаментовій послугі, і за кожним разом, коли читам якоколвік ксьоншке послуги, теж дотикам такого самого. Теж не було ще ні разу, щоб я отвожив якоколвік строну і не доткнув би той, ну, не доткнув би Христуса. Ежели чує же мені щось бракує в чонгу дня, то завше отверам Біблія, завше отверам яку-кольвік сторону, і мам певність, що кеди прочитам єдну, хоч єдну сторону, нехто бенді 5 минут, але завше єсть там центром того, чого читам, завше єсть Христос. І то мені дуже дотика, дуже радує мені дуже, і втеди єстем наповнений, єстем мам щось, що можу уділити комусь іному. Амен. Хвала Пану. Також в Старому Тестаменті Швенчі мами дужих пророків, наприклад, Ізаяша, наприклад, Єремяша. І вчені мислили, що це дуже або малі пророки мовлять, коли вони мовлять щось там, то то обіймувало преповідання. Правда? Преповідання. Мислили, що щоб бути пророком, то треба преповідати. Але, Швенці, припрашуємо, то помилка. В дужій і лощі дужих пророків, як Ізаяш і Єремієш, в дужій і лощі того пророки сом мовили, мовили за Бога, мовили, виповідали Бога і Христуса. І тільки малий процент того, що вони там мовлять, є преповіданням. Для того, що люд Ізраїля на той час був, повічми так, в кепському стані. Був в окропному стані, і пан посилав своїх пророків, щоб мовити їм, в яким стані не сом терас, а не кедиш там, розумієте, бендом або щось там. Терас, єстечте в таким стані, не будуєте мій дом, для чого не робіте того? Для чого єстечте там, значить, одаєте цурок за тих поганів і так далі. Мовив їм в тій хвилі то, що, значить, показувало їм їх життєвістий стан. І то є то, Швенче. Коли мовимо в костелі, мовимо за Бога, мовимо і виповідаємо Бога і Христуса, не мовимо о чимсь, кедиш то бенджі і стані. Мовимо о тим, що досвідчаємо дійшай, що було зі мною дійшай рано, що досвідчало пополудню, і вечором принесло то до всіх інших в споткання, до костіла. Хвала Пану! Пані Єзу! Амен! Амен! Прочитаємо швенчі підпункти А і Б. Пророкування, то рівніш приповідання, мовлення з випередженням, відзивання. В першому листі до Коринтян, 14, пророкування не обіймує приповідання. Амен. В вірші 3 написано так. А хто пророкує, мові до людей ку збудуванню, захенценню і почешенню. Амен. Свінчі. Збудування, кощіл потребує збудування. Захенцення, захенти потребуємо в праці, працюємось. І почешення потребуємо в своєму цьогоденному життю. Також нема тут жодної мислі о преповіданню. Віджимо тут, також і в вірші 24-м. Гди зач всіси пророкують, а вийде якісь невіжонці, через всіх є збаданий, бенджі переконаний через всіх. Теж показує, то, що коли хтось приходить на наше споткання і коли мовимо Христуса, виповідаємо Христуса і Бога в інших, то як то повідати? То такий чоловік, якщо він є невіжонцем, він буде переконаний. przez wszystkich, że Bóg jest, że Chrystus jest tu w centrum, że warto tutaj być, że jestem we właściwym miejscu. Chwała Panu. Amen. Amen. A drugi rzymski, przeczytajmy razem. Prorokowanie przedstawione w pierwszym... Amen. Służy budowaniu Kościoła. Przeczytam te wersety. 23. Kiedy się przed to zgromadzi cały Kościół. Tutaj widzimy cały Kościół razem. 24. Już czytałem. I 4. i 5. Ten, kto mówi językami, buduje siebie samego. Kto zaś prorokuje, buduje Kościół. I 5. werset. Jeszcze bardziej jednak pragnęłam, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Amen. Amen. To jeszcze raz pokazuje nam, że kiedy jesteśmy razem jako Kościół, to naszym zadaniem? Naszym zadaniem nie jest tylko rozmawiać o czymś, mówić, może być, o problemach albo w tym sensie, ale nasz obowiązek jest, żeby przynieść tego Chrystusa, którego doświadczaliśmy i podzielić się tym Chrystusem z innymi. Święci, jeżeli naprawdę chcemy być zbudowani, to nic nas nie buduje tak, jak tylko sam Bóg, sam Chrystus. Amen. Nie ma innej rzeczy, która by zbudowała nas jako Kościół, żeby być świadectwem Jezusa. Amen. Amen. Wtedy, kiedy jesteśmy w Kościele, gdzie każdy święty prorokuje, coś mówi za Chrystusa, wypowiada Boga, i jesteśmy w takim miejscu jedną godzinę, półtora godziny. Słuchajcie, to jakimi, to naprawdę to zmieni nas, prawda? I już wychodzimy z tego spotkania innymi ludźmi. Wychodzimy Bóg ludźmi. Amen. Mamy więcej Chrystusa. Mamy więcej Boga. Mamy więcej pierwiastka samego Boga. I Bogu o tym i chodzi, żeby udzielić się więcej do swojego ludu. Amen. Amen. Żeby był święty. Amen. Amen. Żeby był prawdziwym świadkiem. Amen. Chwała Panu. Panie Jezu. Amen. Przeczytajmy, święci, trzeci rzymski punkt. Prorokowanie przedstawione w pierwszym liście do Koryntian 14. Amen. 12 werset. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu Kościoła. Święci, byłem zaskoczony tym, że w tym 12 werset tylko wczoraj zobaczyłem, o czym Paweł pisze tam. Naprawdę, wczoraj. Amen. Chwała Panu. Amen. Amen. W języku greckim ten werset trochę musi, bracie, poprawcie mnie, jeżeli coś, powinien, po-innemu trochę. Tutaj, tak, inaczej brzmi. Tutaj napisano o dary ducha, a w języku oryginału, w greckim języku napisano duchach. Duchach. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o duchach, i z małej litery, nie napisano, że to ducha z dużej litery. Tutaj jest taka pomyłka. Teraz wytłumaczę, co znaczy. Jeżeli pamiętacie, kościół w Koryncie był taki bardzo problematyczny kościół. Dlatego Paweł o tych darach tutaj i mówi, o prorokowaniu w tym rozdziale i mówi. I wcześniej mówi o darach ducha w 12 rozdziale. W kościele w Koryncie było dużo problemów. Podziały święci, herezja była. Co jeszcze tam? Cudzołóstwo i inne takie okropne rzeczy. Wyobrażacie sobie taki kościół, gdzie jest takie rzeczy? Czy wy by chcieliby przyjść do takiego kościoła i... Słuchajcie, ale Paweł, takie byli te wierzący z Koryntu. Byli, kiedyś byli poganami, ale dzięki posługi Pawła nawrócili się, tak? I przyjęli Pana Jezusa. I teraz byli nowymi członkami ciała Chrystusa. I chwała Panu za to. Nie patrząc na to, jakimi my byli wcześniej, Pan nas przyjmuje, Pan nas odnawia. Jesteśmy członkami ciała Chrystusa.
Amen.
Ale w tym przypadku z Koryntian, do uwierzenia Chrystusa byli bardzo zajęci z tymi wszystkimi duchami. Wiecie, jak okultyzm, spirytyzm, takimi życiami. I teraz Paweł mówił im coś o duchu, o świętym duchu, ale dla nich to było, nie było żadnej różnicy, nie zrozumieli tego. Ale Paweł bierze to, ten jakby patrzy na ten problem i nie ukazuje im na ich problem, ale używa ten problem, żeby zachęcić ich, pokierować ich we właściwym kierunku.
Amen.
Так и вы, понимаешь, усильно забегайте о духах, старайтесь, братья, не о тех духах, але обфитовать для будования кощела. Амен. Для будования кощела старайтесь. А что есть наилепшим для будования кощела? То пророкование.
Амен.
Итак, у них уж как бы powiedział by od siebie, już nie było żadnej myśli szukać tam jakichś innych duchach, ale było na myśli, o, co tu Paweł mówi, coś nowego. Prorokowanie, budowanie kościoła. W umysłach tych Koryntian nie było żadnej myśli o zbudowaniu kościoła. Tylko chcieli mieć coś, kiedy oni usilnie zabiegali o tych różnych duchach, to oni robili dla czego? Robili dla siebie, dla swojej pożądliwości, tak? Pożądliwości i, jak сказать, chwastostwa, chlubienie się. Amen. I dla chlubienia się, rozumiecie? Żadnej myśli o budowaniu kościoła. Ale Paweł, chwała Panu, Paweł pokierował ich we właściwym kierunku. Starajcie się, tak, obfitować w te, które służą ku zbudowaniu kościoła. Chwała Panu. Panie Jezu. Czasami święci tak przychodzimy na spotkanie i święci coś tam gdzieś tam daleko od tego, żeby radować się Chrystusem, prawda? I my, co my robimy w takim przypadku? Nie mówimy im, święci, tam święci, ile można tu was słuchać, tut nie wiem, co wy tu przyszliście, wiecie, co tu robić i tak dalej. Значит, ale co my robimy? My radujemy się Panem. My przychodzimy, mówimy święci, aleluja, jak wspaniale jest to miejsce. Jestem we właściwym miejscu, gdzie można radować się Chrystusem. Amen. Gdzie można otwieramy się na Jego udzielanie się.
Amen.
O, Panie Jezu, mów do nas. Panie Jezu, buduj nas. W taki sposób święci tych w cudzysłowie, tych Koryntian, którzy są na tym spotkaniu, kierujemy we właściwym kierunku.
Amen.
Do Pana. Aleluja. Amen. Amen. Panie Jezu. Amen. Przeczytajmy święci czwarty punkt. Wszyscy wierzący mają zdolność do prorokowania i obowiązek prorokować. Gorące też powinny tego pragnąć. Amen. Ten podpunkt A też. Wszyscy wierzący mają zdolność do prorokowania. Wszyscy bowiem możecie prorokować jeden po drugim. Amen. 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 I tak, co nam robić, święci, jeżeli są u nas taka myśl, że oni mogą prorokować, tylko nie ja. Amen. Jest bardzo dobry werset w Starym Testamencie. Księga Liczb 11:29. Amen. Chcę przeczytać od 28. Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Prorokowanie, tak? Odpowiedział Mojżesz. Czyż byłbyś zadrosny o mnie, aby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha.
Amen.
Amen. Święci, od samego początku, kiedy Pan miał swój lud, pragnieniem Pana było, żeby każdy członek, każdy z ludu izraelskiego był takim prorokiem. Żeby każdy miał takiego ducha. Tylko dlatego, że lud ten był też upadły w swoich uczuciach, w swoim umyśle, w swojej naturze. Pan, chyba to było dla Pana przez kodą i nie mógł to zrobić na każdego. Tylko Mojżesz był taki wierny dla Pana i tylko starsi, których on wyznaczył, starszych, 70 starszych i tak dalej, otrzymali tego ducha i mówili, prorokowali dla Pana. Ale dzisiaj to jest bardzo aktualne dla nas, dla Jego, my jesteśmy Jego ludem, my jesteśmy Jego kościołem. I pragnienie Pana, żeby każdy z nas ćwiczył swojego ducha, żeby ćwiczył swojego ducha i żeby mógł prorokować dla zbudowania Kościoła. Amen. Ja myślę, że ten werset jest bardzo mocny. Bardzo mocno pokazuje, co jest pragnienie Pana dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Amen. I jeżeli chodzi o samym prorokowaniu, to nie chodzi tutaj, żeby każdy z nas, nie chodzi o tym, że każdy z nas mógł wstać i powiedzieć coś tak piękne, tak gładko, jak to powiedzieć? Gładko, tak piękne, i każdy zrozumie, o czym my powiemy i tak dalej. Nie chodzi tutaj o tym. Jeżeli wziąć małego dziecka, który tylko wstał na nogi, zaczął chodzić i pierwsze jego słowa, jakie jest pierwsze jego słowo zwykle? A przed tym, przed tym, kiedy mama, wtedy oczywiście wszystko jasne i rodzice bardzo zadowoleni. Ale przed tym, jak nauczysz się mówić mama albo tata, to on coś mówi językami, naprawdę. Mówi coś, co my nie możemy zrozumieć, i nikt nie może zrozumieć. I słuchajcie, jaka jest wasza reakcja, kiedy wasze dziecko zaczęło mówić coś tam, czego wy nie rozumiecie? Неужто ви мовите, о, ні, тільки не то. О, ні, це он там мови. Правда? Як є наша реакція? Ми тільки на одвір, ми тільки за хенцами го. О, забач, забач, он ж там, щось хеба мама мовил, так? Або там дядок, або бабча, там, щось там таке го. Правда? Ми стечмі дуже задоволені. Так само, коли новий віжонці приходить на, наприклад, на наше споткання, не мовимо йому, щоб, о, почекай, мусиш почекати там, може бути, 2 місяці, почитати ксьонжки трохи, щоб побачити, як мовить, що мовить. Видите? Не мовимо то, а мовимо на першому споткання. Окей, давай, повідь щось. Що услышал от Христуса, що отшимав, правда? Що, як і об'явлення забачив, правда? І не очікуваємо від нього, що він буде мовив дуже складно, так, дуже так, як дорослий чоловік, правда, дорослий в Христусі, правда? Ні, очікуємо, що навіть якщо він пове, якщо то буде щось такого найпростішого, то будемо радуватися до наступного споткання, будемо пам'ятати о тим, правда? Амен. Амен, пані Єзу. Амен. 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 Амен, пані Єзу. Амен. Прочитаємо далі, Święcie, під пункт Б і С. Всі віжонці мають обов'язок пророкувати. Всі віжонці повинні дожити до того, би пророкувати, забігати о то і гаронце того прагнути. Амен. Пані Єзу. Амен. І п'ятий римський. Павел в першому листі до Коринфян 14 наказує всім святим пророкувати на спотканнях Костіла. Підпункт А. Павел, послугуючи в тим розділі первинними чесниками, би захенчить святих до пророкування. Ага. Тераз святчі. Не ж кожен повернеться, як то повідчить. Звручися до свого сусіду і пове один до другого те 5 пунктів до навзаєм до себе. Добре? Амен. Старичі усильні. Амен. Прагнач. Шукач. Усильні забігач. Учище. Амен. 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 Хвала Пану. Старичі усильні. Прагнач. Шукач. Усильні забігач. І учище. Амен. Коли йдемо на спотканню, ніхто із нас не є таким експертом, який все ві, все може витлумачити, все пове, як повинно бути, як не повинно бути. Кожен з нас учище, правда? Амен. Свенчі, найліпшим, не раз слышав від нашого брата Еда Маркса, коли він питав брата Лі відносно пророкування в День Панський на спотканню столу панського. Брат Лі кілька разів, або один раз, або кілька, слышав кілька тих прикладів від Еда Маркса, але він мовив, він питав брат Лі, як, направда, що значить, як мусимо пророковувати в День Панський, так, на спотканню? І брат Лі відповідав йому, що прежде всім, щоб пророковувати на спотканню, прежде всім мусимо дуже модлитися. Щоб то, направда, мало, щоб, направда, то було будуванням, направда, то було щось від Пана, треба дуже модлитися. То є такі перші, найліпший спосіб, як можемо пророкувати свінчі. Пам'ятаємо о тим. Амен. І прочитаємо підпункт Б. Всіх. Угу. І далі. Прагне, щоб ще всі пророкували. Всі, бовем, можете пророкувати. gdy zaś wszyscy prorokują, będzie przekonany przez wszystkich jest badany, każdy ma. Amen. 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 I tak mam nadzieję, że teraz nikt nie może powiedzieć, że on nie ma, dlatego że tu napisane, że każdy ma. Amen. Amen. Panie Jezu. Amen. Amen. Chwała Panu. Amen. Kto prorokuje, to kościół buduje. Amen.
Amen. Alleluja. Chwała Panu święci. Amen. Że kto prorokuje, kościół buduje. Amen. A jak usłyszeliśmy na początku tej konferencji, a później Pan to rozwijał, to jest wola Boża. Amen. Wolą Bożą jest to, żeby Chrystus, który jest centrum Bożej ekonomii, został wbudowany w nas. Żeby był naszym życiem, naszym zaopatrzeniem w życie i wszystkim dla nas. Amen. Żeby ten Chrystus wbudowany w nas stał się w końcu zbiorowym wyrazem Boga, Kościołem, ciałem Chrystusa. Amen. I jak ten Kościół może być zbudowany? Tak, że my najpierw karmimy się tym Chrystusem, przyjmujemy Chrystusa do swojego wnętrza, jego udzielanie, a następnie, gdy już jesteśmy nakarmieni, mamy pokarm, prorokujemy. Amen. Żeby przekazać tego Chrystusa w słowach, które daje nam Duch, wpowiadając go w innych. W ten sposób będziemy mieć więcej Chrystusa i więcej Chrystusa. Coraz więcej Chrystusa. Amen. I ten Chrystus stanie się zbiorowym wyrazem. Kościołem, ciałem Chrystusa. Amen. Stąd widzimy, jak istotne jest prorokowanie. Amen. I dlatego Paweł w pierwszym liście do Koryntian tak mocno podkreślał, żebyśmy zabiegali o prorokowanie. Ale nie tylko to. Tutaj widzimy jeszcze, że on zachęca do tego, żeby wszyscy prorokowali. Bo to jest, jak słyszeliśmy w czasie pierwszego poselstwa, jedna z strategii szatana, która ma spowodować, żeby Pan nie wypełnił swojej woli, którą jest zbudowanie Kościoła. Tak? I co robi? Jedna z tych strategii jest, przypomnę, pierwsza to, żeby zastąpić Chrystusa różnymi innymi rzeczami, najczęściej dobrymi. Żebyśmy nie mieli tego Chrystusa. Nie mamy Chrystusa, nie możemy prorokować. Jeżeli mówimy, to będzie wiedza, nie wiem, poznanie, ale nie Chrystus, który buduje Kościół. Zastępuje kulturą, zastępuje prawem Chrystusa, wszystkim, co dobre, prawda? Wiedzą. Chwała Panu! Dzisiaj, w czasie tej konferencji odzyskaliśmy wizję. Nasza wizja jest świeższa niż była, gdyś tu przyjechaliśmy. Bóg pragnie odzyskać Chrystusa i uczynić Go centrum i wszystkim dla nas. Alleluja! Amen. I Pan odzyskuje nas jeszcze w czymś innym. Ponieważ Bóg ma cel, czyli zbudować Kościół, swoje ciało, szatan wprowadza podziały. Dlatego Bóg odzyskuje nas do tego, żebyśmy przyjęli Jego Ducha, którego naturą jest jedność i byli jedno. I trzecią strategią szatana jest co? Żeby ten Kościół nie był zbudowany. Co zrobił? Proszę? Co zrobił? Tak. Unieważnił funkcję wszystkich członków, zastępując tę funkcję, którą mają wszystkie członki, jakimś jednym człowiekiem, szczególnie obdarowanym, który jest najczęściej bardzo utalentowany, dobrym mówcą, prawda? Czego ja o sobie nie mogę powiedzieć i myślę, że wielu z nas nie może tak powiedzieć, ale chwała Panu. Amen. To jest strategia szatana, z której Pan nas chce wybawić i odzyskać do budowania Kościoła. Żeby każdy według swojej miary, prawda? Najczęściej ta miara nie jest nie jest elokwentna, nie jesteśmy elokwentni, ale mamy swój dział Chrystusa, którego możemy udzielać innym, prorokując według swojej miary. Dlatego tak Paweł tak zachęcał wszystkich do prorokowania, mówiąc, że każdy ma. Każdy może prorokować i każdy może, jeden po drugim, żeby wszyscy doznali zbudowania, zachęty, pociechy i wszyscy się czegoś nauczyli. Amen. Jeżeli tak będą wyglądać spotkania w naszych kościołach, święci, kościół będzie szybko wybudowany, ciało Pan uzyska, ciało na ziemi i powróci. Amen. Chwała Panu za Jego odzyskiwanie. Amen. Amen. Dlatego też musimy nauczyć się prorokować. Nikt nie, jak Sława powiedział, nikt nie jest ekspertem. Nikt tego nie potrafi dobrze robić. Według standardu, który zaraz zobaczymy. Ale to nie znaczy, że powinniśmy powiedzieć, a to jest zbyt wysokie, ja nie potrafię. Jak to dziecko, o którym mówił Sława. Powinniśmy poprzez modlitwę i przyjmowanie Pana jako naszej zdolności uczyć się. A uczymy się najczęściej przez co? Przez pomyłki, przez błędy, prawda? Dlatego nie przyjmujmy tego, o czym teraz usłyszymy, jako coś, co jest niedoścignione. Święci, każdy może i w pewnej mierze jesteśmy w stanie osiągnąć ten standard, który wyznacza nam Słowo. Przeczytajmy punkt szósty teraz. Amen. Siostry A. Amen. Bracia B. Amen. Siostry C. Amen. I bracia D. Amen. Aleluja. Amen. Tu mamy pokazane, z czego składa się proroctwo. Tak jak to zostało przedstawione w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale. A następnie w punkcie 7 mamy przykład. Przykład dwóch sióstr. Amen. Chwała Panu, że nie braci. Dwóch sióstr, w których możemy zauważyć właśnie to, co wchodzi w skład prawidłowego proroctwa, zgodnie z 14 rozdziałem pierwszego listu do Koryntian. I to jest dla nas wzór. Wzór, z którego możemy się uczyć. Wiemy, że Paweł w liście do Efezjan, w 4 rozdziale powiedział, że Pan dał obdarowane członki, prawda? I między innymi, tam jest cztery kategorie tych obdarowanych członków i między innymi dał proroków. Proroków, po co ich dał? Kolejne wersety wyjaśniają, że dał ich po to, żeby święci byli, dla doskonalenia świętych, żeby święci byli wydoskonaleni. A Do czego święci są doskonaleni? Do dzieła posługiwania. Co jest celem? Celem jest budowanie ciała Chrystusa. Także to nie ci szczególnie obdarowani prorocy budują bezpośrednio ciało, ale bezpośrednio budują ciało wydoskonaleni przez tych proroków święci. Amen. Alleluja. A jak prorocy zazwyczaj nas doskonalą? Może być to oczywiście przez jakieś słowo, szkolenie, ale jak dzieci się, przede wszystkim, jak dzieci się uczą? Poprzez to, że obserwują swoich rodziców, prawda? Tak samo my, gdy obserwujemy tych, którzy robią to zgodnie z tym, z czego powinno się składać proroctwo według pierwszego listu do Koryntian 16 rozdziału, patrzymy, obserwujemy i uczymy się przez to. Dlatego w pewnym sensie, jak gdy będziemy patrzeć na to, jak nasze dwie siostry, Elżbieta i Maria, prorokowały, możemy się od nich czegoś nauczyć. Amen. I poprzez praktykę, poprzez próbowanie prorokować, amen, praktykować to, do czego Paweł nas zachęcał dla budowania Kościoła. Może otwórzmy wersety z Łukasza, pierwszy rozdział 39, 45 i przeczytajmy te wersety. Wszyscy razem przeczytajmy. Błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan dał jej wypowiedzieć. Amen. I tyle. To dotyczy Elżbiety. Można tutaj zauważyć kilka spraw. Gdy Maria ją pozdrowiła, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i ona... Wówczas też poruszył się jej duch i natychmiast zaczęła prorokować. Tak? Zaczęła, tak jak tutaj czytaliśmy, błogosławić Marię. Tak? Następnie też powiedziała, że skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi, nie? Bo najpierw powiedziała, błogosławiona jesteś między niewiastami. Skądże to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Czyli i później jeszcze powiedziała, błogosławiona jesteś, która uwierzyłaś. Czyli skąd? Skąd ona mogła tak od razu prorokować? Świadczy to o tym, że musiała trwać w społeczności z Panem, takiej bliskości, w obecności Pana, nieustannym kontakcie z Nim. Dlatego gdy przyszła i gdy przyszła do niej Maria, natychmiast i usłyszała to od niej pozdrowienie, natychmiast zaczęła prorokować. Nie wiem, zazwyczaj jak kuzynki czy kuzynowie, którzy się dawno nie widzieli, się spotkają, to nie prorokują do siebie, prawda? Tylko ta rozmowa obraca się w jakąś taką naturalną rozmowę, prawda? Ale tu było coś innego. Ona, dlaczego? Dlatego, że ona żyła w społeczności z Panem. Widzimy też tutaj, że ona przede wszystkim troszczyła się nie o Pana i o Jego dzieło, o Jego interesy, a nie o swoje sprawy. Nie, bo no nie wiem, jak zazwyczaj widzę siostry, które są, kobiety, które są w stanie błogosławionym, to, no, to, jak się, to jest jak takie wielkie wydarzenie, jak dziecko się poruszy, prawda? Kopie, to tam czy rozmowa się obraca w kierunku, a czy wszystko w porządku, prawda? Ale tutaj widzimy, że Elżbieta nie dbała o to, prawda, o swoje zdrowie, o swój stan, tylko troszczyła się o sprawy Boga na ziemi. I przede wszystkim zaczęła błogosławić, chwalić i przepowiadać to, że to co Pan jej powiedział Marii, to się wydarzy. Amen. Chwała Panu za taki przykład, za taki wzór. Amen. Żeby coś takiego mogło się wydarzyć, musiała ćwiczyć ducha. Amen. Żeby widzieć to nawet, że Maria w swoim łonie nosi Pana Jezusa. Prawda? To do tego potrzebne było światło, które płynie z ćwiczenia ducha. Tak więc nasze prorokowanie ma silną podstawę w tym, że ćwiczymy ducha, żeby trwać w społeczności z Panem, w nieustannym kontakcie z Nim, w obecności Pana. Wówczas nie będziemy rozmawiać naturalnie, w naturalny sposób. Nie będziemy troszczyć się o to, co o siebie, ale będziemy prorokować, wypowiadać Pana, troszczą się o Jego interes, czyli o zbudowanie Kościoła. Amen. Może przeczytajmy teraz kolejne, punkt trzeci, przepraszam, siódmy. I później wszyscy razem, a bracia przeczytają punkt A. Amen. Amen. Siostry, punkt pierwszy. Bracia, drugi. Amen. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii i niemowlę w niej podskoczyło, jej duch się poruszył. Amen. Pobudzona w duchu, zaraz otrzymała bieżące natchnienie Ducha Świętego i wyraziła to słowami, ćwicząc swojego ducha. Elżbieta w swym proroctwie błogosławiła Marię, tę, która do niej przyszła. Punkt B. Ćwiczyła swojego ducha i mogła rozeznać to, co Pan czynił. Amen. I C. Ćwiczyła swojego ducha i w odpowiednich słowach przepowiedziała spełnienie się tego, o czym mówił anioł Marii w Ewangelii Łukasza 1:30-37, potwierdzając to. Amen. Chwała Panu za taki wzór. Amen. Punkt B. Przeczytajmy wszyscy. Amen. I teraz też przeczytajmy te wersety, które tutaj mamy. To jest pierwszy rozdział Łukasza 46:55. Czy cztery. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławi wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie i nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych, łacących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i do jego wieki. Amen. Amen. Tutaj widzimy, z czego wypłynęło proroctwo, które wypowiedziała Maria. Jest powiedziane, że w 47 wersecie: i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Amen. A jeszcze wcześniej, w 46, wielbi dusza moja Pana. Wielbić, uwielbiać, otaczać chwałą, to inaczej wyrażać Pana. I to jest funkcja naszej duszy. W jaki sposób Maria mogła wielbić Pana, wyrażać Pana w swoją duszą? Odpowiedź mamy w wersecie 47. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Święci, gdy radujemy się Panem w naszym duchu, wówczas nasza dusza wyraża tą radość. Wyraża, wielbi Pana. Dlatego, gdy ćwiczymy swojego ducha, żeby przyjmować Pana w nim, radować się Jego bogactwami, wówczas nasze proroctwo będzie popłynie wyraz Chrystusa dla zbudowania, dla zachęty i pocieszenia wszystkich. Amen. Amen. I co jeszcze tutaj jest takiego znamiennego w tym proroctwie? W tym proroctwie widzimy, że Maria znała bardzo dobrze Słowo Boże. Stary Testament, tak? Bo to proroctwo złożone jest przede wszystkim z cytatów ze Starego Testamentu. Żebyśmy mogli znać, prorokować odpowiednio według wzoru tutaj ustanowionego, musimy znać Słowo Boże. Amen. Aleluja. Mhm. Maria też znała Boga, tutaj widać, to miała Jego doświadczenie, to, co Bóg czyni obecnie na ziemi i też pokazane, i to, co uczynił jej przodkom. Także chwała Panu za kolejny wspaniały wzór ustanowiony dla nas, byśmy mogli uczyć się prorokować dla budowania Kościoła. Punkt pierwszy. Po pierwsze, duch Marii rozradował się w Bogu, jej Zbawicielu, a następnie jej dusza wywyższała Pana. Dwa, to, co powiedziała Maria prorokując, oparte było na jej poznaniu Pisma Świętego. Jej proroctwo składało się z wersetów Starego Testamentu, z cytatów ze Starego Testamentu. To, co powiedziała Maria prorokując, oparte było na jej poznaniu i doświadczeniu Boga. To, co powiedziała Maria prorokując, oparte było na poznaniu tego, jak Bóg postępuje ze swoim ludem. To, co powiedziała Maria prorokując, oparte było na poznaniu tego, co Bóg w swoim miłosierdziu uczynił przodkom. Amen. Aleluja. Amen. Teraz, gdy już zobaczyliśmy przykłady prorokowania, możemy zastanowić się nad tym, jakie składniki ma proroctwo. Musi mieć proroctwo, które będzie budowało Kościół. Czyli punkt ósmy. Musimy zobaczyć podstawowe składniki proroctwa. Są tutaj dwa podstawowe składniki proroctwa. Pierwszym składnikiem w punkcie A jest osobiste poznanie Pisma Świętego, a w punkcie B drugi składnik to jest osobiste doświadczenie życia. Czyli amen. Żebyśmy mogli prorokować zgodnie z tym, jak to zostało pokazane w pierwszym liście do Koryntian 14 rozdziale, musimy mieć po pierwsze poznanie Pisma Świętego. Amen. Przeczytajmy może wszyscy razem punkt pierwszy. musimy być dobrze obeznani z literą Bożego. Amen. Czyli najpierw, żeby mieć poznanie Słowa, Pisma Świętego, musimy być obeznani z literą Słowa Bożego. Punkt A. Musimy być dobrze obeznani z literą Słowa Bożego, tak jak Pan w Ewangelii Mateusza 4 rozdziale. Pamiętamy, co się tam działo w 4 rozdziale, że Pan został poddany próbie, kuszeniu przez szatana. I szatan kusił Pana 3 razy. Pan był głodny, ponieważ wiele dni pościł. I Pan, szatan kusił go, żeby zszedł ze swojej pozycji Syna Człowieczego. Prawda? Bo wiedział, że to człowiek, Pan, Bóg stał się człowiekiem, żeby zniszczyć dzieła szatana. Amen. To człowiek, Bóg przez człowieka ma zniszczyć dzieła szatana. I tym człowiekiem był Jezus Chrystus. Dlatego szatan chciał, żeby on zszedł z tej pozycji i stanął na pozycji Syna Bożego. Dlatego mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. Prawda? Co Pan Jezus, jak Pan Jezus odpowiedział? Pan odpowiedział cytatem ze Starego Testamentu, z powtórzonego prawa 8 rozdziału. I powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Amen. Chwała Panu, że nasz Pan znał Pismo. Znał literę Pisma. Amen. Gdy szatan chce do nas nas kusić, czego potrzebujemy? Potrzebujemy użyć przeciwko niemu Słowa Bożego. Żeby to zrobić, najpierw musimy je poznać. Amen. Jeszcze kolejne kuszenia. Pan szatan postawił go na świątyni, tak? Na szczycie świątyni i powiedział mu, rzuć się na dół, a też cytował słowo, prawda? Anioł, powiedziane, że aniołowie będą cię na rękach nosić, jeśli jesteś Synem Bożym. A Pan powiedział, cytując znowuż Księgę Powtórzonego Prawa, prawda? Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Amen. I trzecie kuszenie. Na wielką górę go wyprowadził, pokazał mu te bogactwa świata i mówi, oferta, prawda? Nie do odrzucenia. Dam ci to wszystko. Amen. Dam ci ten cały świat. Szatan też nas kusi. Dam ci to wszystko, co jest w świecie. Będziesz tego używał, korzystał, cieszył się. Jeśli tylko oddasz mi pokłon, prawda? Amen. Jeśli tak jak Pan znamy Słowo Boże, odpowiemy mu, co mu odpowiemy? Idź precz, szatanie. Ponieważ tylko Bogu będziesz pokłon oddawał i Jemu cześć składał. Także chwała Panu za to, że w Nim mamy taki przykład. Przykład tego, który zna Słowo Boże. Innym przykładem tego, który był dobrze obeznany z literą Słowa Bożego jest apostoł Paweł. Widzimy to w wielu miejscach, ale na przykład też w liście do Rzymian pierwszym rozdziale, 17 wersecie, 3 rozdziale, 4 wersecie, 10 i 18. Paweł tam mówi, omawiając usprawiedliwienie z wiary, mówi, że jak napisano, i cytuję, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, prawda? Jak napisano, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Paweł też cały czas cytował Pismo Święte, Stary Testament, który znał. Alleluja. Dlatego powinniśmy zapamiętywać święci wersety. Powinniśmy uczyć się ich na pamięć, głównych wersetów. Werset na przykład pierwsze wersety rozdziałów ksiąg. Na przykład. Wiem, że młodzież na konferencjach ma do nauczenia się często na konferencjach młodzieżowych po kilkadziesiąt wersetów, tak? Kilkaset nawet. Był taki rekord, chyba 250, tak? W ciągu tygodniowego obozu, ponad chyba 250 wersetów na pamięć. Alleluja. Nie wiem, czy my, starsi trochę, jesteśmy w stanie osiągnąć takie rezultaty. Amen. Ale zawsze coś. Zawsze warto próbować, żeby słowo w nas zostało. Dlatego krótki test. Amen. Zaczniemy od łatwiejszego wersetu. Kto z młodzieży może powiedzieć, jak brzmi pierwszy rozdział Księgi Rodzaju? Jednocześnie początek Biblii. Pierwszy werset, przepraszam. Ktoś może zacytować? Ktoś z młodzieży? Nie. Wstydzicie się, czy już nie pamiętacie? Amen. No. Amen. Widzę, że Agatka chyba wie, tak? No. Możesz spróbować? Amen. Amen. Alleluja. A teraz dla starszych, jaki jest pierwszy werset Nowego Testamentu, amen, Nowego Testamentu, czyli Mateusza. Ktoś ze starszych? Dalej. Amen. Alleluja. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Abrahamowego, syna Dawida, syna Abrahamowego. Alleluja. Powinniśmy nauczyć się na pamięć tych ważnych wersetów. Powinniśmy się nauczyć na przykład Ewangelii Jana 1:1. Powiedzmy wszyscy. Jeżeli nie znamy, to się nauczymy od innych. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Alleluja! Amen. Bardzo dobrze jest znać i uczyć się głównych wersetów Biblii. Powinniśmy też znaleźć sposób. Dla każdego to będzie inny sposób. Nie ten dla mnie jest dobry, który dla was i na odwrót. Żeby zapamiętać te odnośniki do tych głównych wersetów, czyli gdzie, w jakiej księdze, w jakim rozdziale i w jakim wersecie, który numer wersetu jest dany fragment. Także, no nie wiem, jedni z nas są dobrze zapamiętują wzrokowo, inni może jak słyszą, lepiej im to idzie. Dla mnie, ja może podzielę się swoim sposobem, który poniekąd działa. Zawsze gdy czytam o jakimś wersecie, jakiś werset, czytając książki Posługi, to po prostu nie zadowalam się, że jest tylko odnośnik, bo wiem, że nie zapamiętam w ten sposób, tylko otwieram Biblię i czytam w Biblii ten werset. Wówczas w kontekście zapamiętuję ten werset. Po iluś powtórzeniach, bo najważniejsze wersety oczywiście się powtarzają, utrwali się ten werset. Więc później już nie muszę otwierać, po prostu już wiem, że w tym miejscu ten werset to i to mówi. Także to jest mój sposób, który działa w pewien sposób, w jakimś stopniu dla mnie, ale dla was może być jakiś inny sposób. Musimy go znaleźć, żeby pamiętać właśnie odnośniki do wersetów. Alleluja. I teraz mamy punkt drugi. Nie tylko powinniśmy znać literę słowa, ale powinniśmy pójść jeszcze dalej. Oprócz litery powinniśmy poznać też głęboki zakres znaczeniowy i duchowe znaczenie słowa. Powinniśmy to głębokie znaczenie słowa poznać, ponieważ pod wieloma wersetami, na powierzchni wielu wersetów Biblii, które rozumiemy jako literę czarno na białym napisaną, kryje się głębsze znaczenie. I powinniśmy starać się zagłębić w to znaczenie, odkryć je, zagłębić i poznać, żeby móc odpowiednio prorokować. I mamy tutaj przykłady. Zaczynamy od Pana Jezusa. Zrozumienie, może przeczytajmy wszyscy razem punkt A. Amen. Panie, tutaj mamy werset z Księgi Wyjścia 3:6, który mówi o tym, że ja jestem Bogiem ojca twojego, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Prawda? No, werset nic szczególnego się wydaje, prawda? Że jakiś, nie jest to szczególny werset, według mnie. Rozumiem go, ale nic tam głębszego w nim nie widzę. Ale Pan Jezus, okazuje się, miał głębsze poznanie tego wersetu, jego zakresu znaczeniowego. Dlatego, gdy w sytuacji, gdy saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, przyszli i zadali mu to takie zawiłe pytanie, chyba długo nad nim myśleli, chcieli Pana zapędzić w kozi róg, Pan po prostu użył tego wersetu, żeby udowodnić im, że istnieje zmartwychwstanie, że jest coś takiego jak zmartwychwstanie. I co Pan Jezus powiedział? Czy nie czytaliście, jak Bóg do was powiedział, prawda, że jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba? I tutaj interpretacja Pana. W jednym króciutkim zdaniu. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Aleluja! Amen! Nigdy bym nie użył tego wersetu, żeby ze Starego Testamentu udowodnić zmartwychwstanie. Amen. To znaczy, że amen. Chociaż Abraham umarł, Izaak umarł, prawda? Jakub umarł i zostali pochowani, żyją. Amen. Ponieważ Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Zmartwychwstanął. Chwała Panu za takie pogłębione rozeznanie w Słowie. My też powinniśmy znać Słowo w takim stopniu. Tutaj mamy też kolejny przykład zrozumienia przez Pawła tym razem. Widzimy tutaj objawienie psalmu 8. Głębsze poznanie tych wersetów w tym psalmie pokazane w liście do Hebrajczyków, w 2 rozdziale. Tam jest powiedziane czym, w tym psalmie jest powiedziane czym, że jest człowiek, że o nim pamiętasz lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Ja czytam ten werset i rozumiem, no tutaj jest mowa o człowieku, może o mnie, może w szerszym znaczeniu o człowieku. Gdybym nie miał listu do Hebrajczyków, na tym bym pewno pozostał. Ale chwała Panu, że mamy tych, którzy głębiej znają znaczenie słowa, nie tylko według litery. Chwała Panu za brata Pawła. Amen. I co on tutaj widzi? Widzi że ten werset, ten Syn Człowieczy odnosi się do Chrystusa. Amen. Który został uczyniony na krótko niższym od aniołów, żeby wycierpieć męki śmierci, następnie zmartwychwstać, zostać ukoronowany chwałą i dostojeństwem i żeby wszystko zostało poddane pod jego stopy. Amen. Święci pierwszy człowiek, Adam, upadł i nie wypełnił Bożej ekonomii. Ale Bóg nie zrezygnował ze swojego zamiaru i sam stał się człowiekiem. Sam stał się Synem Człowieczym. Ostatnim Adamem. Aleluja. Nie ma więcej Adamów. Chrystus jest ostatnim. Amen. A zarazem drugim człowiekiem, który musiał stać się Synem Człowieczym, żeby przejść przez śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, I żeby stać się głową ciała, którego my, którym teraz my jesteśmy. Chwała Panu. Amen. W tym jednym wersecie, w tym jednym psalmie to wszystko można ujrzeć, jeśli mamy pogłębione rozeznanie w Słowie. Amen. Punkt C. Widzimy również poznanie przez Pawła zakresu znaczeniowego Słowa Bożego na podstawie jego zrozumienia psalmu 2,7 objawionego w Dziejach Apostolskich 13,33. Nie wiem, czy w tym psalmie 2,7 jest powiedziane, nie wiem, czy pamiętacie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Amen. I Paweł znowuż odnosi w Dziejach Apostolskich ten werset, w Dziejach Apostolskich 13,33, do Chrystusa. I cytuję tam. Wypełnił teraz Bóg obietnicę wypełnił dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa. Jak to jest napisane w psalmie drugim? Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Amen. Zaraz. Kiedy Chrystus był zrodzony? Dziś? Co tutaj Paweł ma na myśli? Paweł tutaj nie mówi, że Chrystus kiedyś tam w wieczności przeszłej miał początek, bo byłaby to herezja znana skądinąd od dawna, dzisiaj prezentowana przez świadków Jehowych i innych. Ale co Paweł mówi? Że Chrystus w wieczności przeszłej był zawsze, o zawsze jednorodzonym Synem Bożym. I gdy się stał człowiekiem, co jest powiedziane? Że ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jednorodzony od Syna, od Ojca. Amen. I gdy umierał na krzyżu, też był jednorodzonym, bo Bóg dał swojego Syna jakiego? Jednorodzonego. Amen. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. Ale Bóg nie jest zadowolony, nie chce mieć tylko jednego Syna. On chce mieć więcej synów, dlatego Chrystus musiał się stać pierworodnym. Dlatego w Piotra 1,3 jest powiedziane, że zostaliśmy odrodzeni ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święci w zmartwychwstaniu Chrystus stał się pierworodnym. Amen. A my w tym zmartwychwstaniu zostaliśmy też zrodzeni, żeby być Jego wieloma braćmi, wieloma synami Bożymi. Amen. Czyli dziś cię zrodziłem, to znaczy, że dziś cię wzbudziłem z martwych, żebyś się narodził jako pierworodny. Gdyby Chrystus nie wpadł w ziemię, jako ziarno pszeniczne, pozostałby tylko pierworodnym, ale chwała Panu, wpadł w ziemię, wszedł w śmierć i został wzbudzony z martwych, żeby być pierworodnym Synem Bożym. Amen. Co za szerokie znaczenie, poznanie szerokiego znaczenia Słowa Bożego. Amen. Amen. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu poznania głębokiego znaczenia Pisma Świętego. Przeczytajmy razem ten długi punkt D. Silnym duchem. złożonego i zwieńczonego trójjedynego Boga oraz wypełnieniu Jego odwiecznej ekonomii. Amen. Czy aby na pewno czytaliśmy na temat Ewangelii Jana 3,16? Amen. Gdyby nie posługa święci, nigdy bym tego nie ujrzał. Po prostu jestem jak ten eunuch królowej Etiopii, który czyta Księgę Izajasza, 53 rozdział i nie wie, o co czyta, rozumie może słowo czarno na białym, ale nie wie, jakie jest pogłębione znaczenie. Chwała Panu, że jest ktoś, kto może mu to wyjaśnić. Amen. On powiedział, skąd mogę rozumieć, jak nie ma nikogo, kto mi to wyjaśni. Pan posłał Filipa. Alleluja, że dzisiaj Pan też kogoś posłał. Pan posłał brata Ni i brata Li. Amen. A przed nim wielu. Mamy dzisiaj posługę wieku, która przedstawia nam to szerokie znaczenie Słowa Bożego. Amen. Dlatego potrzebujemy słowa i potrzebujemy posługi, żeby nam zinterpretowała i dała nam, pomogła nam zrozumieć ten zakres, szeroki zakres znaczeniowy Pisma Świętego. Punkt E. Poznanie przez Pawła duchowego znaczenia Słowa Bożego widzimy w tym, jak interpretuje on Księgę Rodzaju 16. Objawia to list do Galacjan 4. Widzimy to również w tym, jak ilustruje on psalm w liście, 68 w liście do Efezjan 4. Tutaj tylko pokrótce wspomnę, że w 16 rozdziale Księgi Rodzaju jest mowa o Hagar, która urodziła Abrahamowi Ismaela, prawda? Niewolnica. I Sarze, która urodziła Izaaka. Amen. One symbolizują dwa przymierza. Jedno przymierze jest związane z górą Synaj, czyli z prawem Mojżesza. Izmael był urodzony według ciała. A drugie przymierze to Izaak, który był urodzony z łaski, według obietnicy. I to jest przymierze Nowego Testamentu. Święci, to ze Starego Testamentu, przymierze mojżeszowe, prawo mojżeszowe, to jest niewola, niewola prawa. I ono nie ma nic wspólnego z przymierzem nowotestamentowym, które jest z łaski. Jedno symbolizowane jest przez Jerozolimę, gdzie wówczas był judaizm, która była za czasów Pawła w niewoli i ta Jerozolima ziemska jest w niewoli. Jeżeli jesteśmy zaangażowani w prawo, wypełnianie prawa, wówczas jesteśmy w więzach niewoli. Ale gdy odwrócimy się od prawa i zwrócimy się do ducha, możemy korzystać z łaski. Amen. I cieszyć się już teraz nową Jeruzalem. Tą Jeruzalem w górze, która jest naszą matką. Amen. Amen. Nie mamy już dużo czasu. To, co Paweł rozumiał w psalmie 68 i wytłumaczył w czwartym rozdziale listu do Efezjan, doczytacie w domu. Albo na spotkaniu grupowym. Amen. Albo po drodze. Amen. Punkt trzeci. Przeczytajmy razem. Amen. W Księdze Izajasza często się powtarza takie stwierdzenie. Widzenie Izajasza, wizja Izajasza, prawda, które dotyczy Judy i Jeruzalem. Mamy też w Księdze Objawienia napisane, że to, co widzisz, kolejny raz, wizja, prawda, objawienie, zapisz w Księdze i wyślij do 7 kościołów. Wizja ta, którą potrzebujemy otrzymać, żeby poznać Pismo Święte, dotyczy Bożej nowotestamentowej ekonomii. Amen. O której tu mowa jest na tej konferencji. Amen. Teraz przejdźmy do drugiego punktu, do drugiego składnika proroctwa, którym jest osobiste, podstawowego składnika, którym jest osobiste doświadczenie życia. Samo poznanie, święci, jest puste. Poznanie musi być wypełnione doświadczeniem. Poznanie jest jak naczynie, prawda? Ale nie wystarczy, że mamy samo naczynie. Ono nam się nie przyda do niczego, jeśli nie będzie pełne. Dlatego to poznanie potrzebujemy napełnić doświadczeniem. Amen. I w życiu chrześcijańskim mamy dwa rodzaje doświadczeń. Pierwszy rodzaj to są błogosławieństwa w sferze fizycznej, w sferze tego, jak Pan nam błogosławi. Coś nam się powodzi, Pan nam daje zdrowie, może Pan nas uzdrawia. To jest też doświadczenie Pana, ale w sferze fizycznej. Nam, żeby prorokować, nie o takie doświadczenie przede wszystkim chodzi, chociaż nie jest to wykluczone. Zazwyczaj, gdy święci prorokują, to raczej jest taka tendencja, żeby kierować się w tę stronę sfery fizycznej, prawda, w której Pan nas błogosławi. Łatwo jest podzielić się, no nie wiem, że no zepsuł mi się samochód wczoraj, prawda, ale jak tylko się zepsuł, podjechał mechanik, akurat podjechał mechanik i naprawił, chwała Panu. To jest błogosławieństwo. Ale trudniej jest uzyskać ten drugi rodzaj doświadczenia. Ten drugi rodzaj doświadczenia związany jest z ćwiczeniem naszego ducha. Pan nie podsyła nam mechanika od razu, tylko zostawia nas z tym samochodem na ruchliwej drodze, żebyśmy w końcu już nie mieli nadziei i zwrócili się do Pana. Wołali z głębokiego dołu: o Panie Jezu! Amen. I wówczas będziemy mieć inny rodzaj doświadczenia. Amen. Wbuduje się w nas Chrystus. Nie będzie to coś zewnętrznego, będzie to Chrystus, który wbudowany z nas, wypływa z nas. Amen. Dlatego potrzebujemy przede wszystkim tego rodzaju doświadczenia. Boga, osobistego doświadczenia Boga w Jego odkupieniu, w Jego zbawieniu, w życiu Kościoła, na spotkaniach życia Kościoła. Wtedy, gdy głosimy Ewangelię, wtedy, gdy karmimy nowych wierzących, wtedy, gdy doskonalimy ich na spotkaniach grupowych i wtedy, gdy pomagamy im, żeby prorokowali dla budowania Kościoła, to, gdy takie życie prowadzimy, mamy wiele tych osobistych doświadczeń samego Boga. I mamy dużo, dużo bogactw, żebyśmy mogli je przez prorokowanie udzielać dla budowania Kościoła. Amen. Aby Pan nas wzmocnił i zachęcił do poszukiwania Chrystusa w naszym duchu. Amen. Przeczytajmy punkt C. Amen. Nasze proroctwo powinno być skoncentrowane, skupione na Chrystusie. Amen. Na tym, żeby udzielić tego Chrystusa i zbudować świętych, zachęcić i pocieszyć. Amen. Jeżeli będziemy się koncentrować na sobie, na naszych spostrzeżeniach, jak tutaj jest powiedziane, osobistych, jakichś doświadczeniach, odczuciach, myślach, opiniach, nie będzie to, przynajmniej w moim przypadku, nie byłoby to zachęcające i pocieszające. Alleluja, chwała Panu, że mogę odwrócić się od siebie i zwrócić ku Panu. Amen. Patrzeć na Jezusa. Musimy odwracać się, amen, od wszystkiego i patrzeć na Jezusa. Sprawcę i dokończyciela naszej wiary, również gdy prorokujemy. Im mniej mówimy o sobie, amen, tym lepiej. Tym lepiej dla naszego proroctwa. Chociaż niekiedy zachodzi taka potrzeba, żeby zilustrować to, co wypowiadamy dla zbudowania, dla oświecenia, wypowiadając to zrozumienie, pogłębione zrozumienie słowa, musimy zilustrować jakimś naszym doświadczeniem, ale nie koncentrujemy się wokół naszego doświadczenia. Jest to tylko pomoc. Koncentrujemy się na udzielaniu Chrystusa. Amen. Tak jak Sława mówił, nie wystarczy przynieść jedzenie, prawda? Dla niektórych. Potrzebujemy jeszcze tak prorokować, żeby to jedzenie weszło. Że nie tylko dostarczamy jedzenia, ale go udzielamy. Amen. Udzielajmy Chrystusa. Ponieważ prorokowanie to co? To mówienie za Boga i Chrystusa, wypowiadanie Boga i Chrystusa, żeby udzielać Boga w Chrystusie jako Ducha w świętych. Amen. Dla zbudowania. Amen. Amen. A teraz na koniec potrzebujemy zobaczyć, co stoi na przeszkodzie w prorokowaniu. Pan ma pragnienie. Amen. My jesteśmy jedno z tym pragnieniem. Wierzę, że wszyscy jesteśmy jedno z pragnieniem Pana, aby prorokować. Amen. Oj, coś słabe. Amen. 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 Ale teraz musimy ujrzeć, że mimo tego pragnienia jest przeszkoda, którą potrzeba przezwyciężyć. Przeczytajmy punkt 9. Bracia, punkt A. Amen. Tutaj mamy przykład Dawida, który mówił: Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. I w Dziejach Apostolskich 6:10 mamy Szczepana, który przemawiał z duchem, któremu duchowi nikt nie byli w stanie sprostać, prawda? Także potrzebujemy współpracować z Duchem Bożym, żeby przemawiać. I nasz Bóg jest Bogiem przemawiającym. W liście do Hebrajczyków w pierwszych dwóch wersetach widzimy, że Bóg w minionych wiekach przemawiał wielokrotnie na różne sposoby przez proroków. Amen. A w tych ostatnich dniach przemówił przez Syna swego, którego uczynił dziedzicem wszechrzeczy. Amen. Nasz Bóg jest Bogiem przemawiającym. Amen. Chrystus już nie jest na ziemi w fizycznej formie. Zmienił swoją formę, stając się w zmartwychwstaniu duchem i teraz jako duch mieszka w nas. Amen. I jest gotowy przemawiać. Amen. Tak jak w wypadku Szczepana. Chcę przemawiać. Amen. Ale istnieje ta przeszkoda. Duch zawsze jest gotów do przemawiania. Punkt pierwszy. Wraz z nami i przez nas i czeka na to. Amen. Święci, Pan jako Duch w nas czeka, aż będziemy przemawiać. Amen. To nie my czekamy. Nie powinniśmy czekać, aż Pan coś powie nam i my wtedy to wypowiemy. Nie. To On czeka na nas. Sytuacja jest odwrócona. Czeka, aż my zaczniemy mówić, żeby On przemawiał. My jednak nie zawsze współpracujemy z Duchem w tym, by przemawiać. Amen. Dlaczego tak jest? Jest kilka przyczyn tego. Jedną z tych przyczyn jest to, że w związku z tym, że wywodzimy się najczęściej z chrześcijaństwa. A jaka jest sytuacja w chrześcijaństwie? W Dzień Pański, w katedrach, w kaplicach zbiera się setki, miliony nawet wierzących, żeby co robić? Żeby słuchać jednego człowieka, prawda? Posłuchać Przyjść, posłuchać i wyjść, prawda? I to tak długo już trwało, że stało się naszym zwyczajem. Po prostu i my przejęliśmy ten zwyczaj. I przychodząc do życia Kościoła w pańskim odzyskiwaniu, po prostu tacy jesteśmy. Przynosimy z sobą ten zwyczaj. Amen. Ale mamy Pana, który nas chce odzyskać. Żebyśmy nie żyli według tego zwyczaju, prowadząc milczące życie Kościoła. Mając przemawiającego Boga, który czeka, żeby przemówić przez nas. Alleluja. Amen. Dlatego powinniśmy przeciwstawić się temu zwyczajowi. I tak jak Sława mówił, nie patrzeć na to, czy mówimy, czy prorokując poprawnie, czy niepoprawnie, dobrze, czy źle. Powinniśmy koncentrować się na tym, żeby uwolnić Pańskie Słowo. Amen. Może na początku będzie to nieskładne. Może będzie to jak właśnie ten język niemowlaka, ale wszyscy będą się z tego cieszyć. Amen. Panie, Bóg będzie szczęśliwy, dlatego że Jego dzieci przemawiają. Amen. Nie tylko jeden człowiek, który zastępuje wszystkich i eliminuje funkcję wszystkich, ale po prostu wszyscy mówią, którzy dzięki temu zastąpią tego jednego, którego miara Chrystusa jest tak ograniczona. Nie można jej porównać z Chrystusem w całym ciele. Święci, potrzebujemy wszechzawierającego Chrystusa, który może się wyrazić tylko przez przemawianie wszystkich członków. Amen. Amen. Jesteśmy w punkcie B, tak? Przeczytajmy B. Amen. Przeczytajmy punkt C też. Amen. Amen. Inna przyczyna tej przeszkody jest nasz naturalny człowiek z jego usposobieniem i nawykami. To jest naturalny człowiek, usposobienie, nawyki. To brat Lee powiedział, że to jest taka zwodnicza trójca, która działa, żeby powstrzymać nas od prorokowania, od budowania ciała Chrystusa. Dlatego jak możemy przezwyciężyć tą przeszkodę? Przeciwstawiając się naszemu naturalnemu człowiekowi. Amen. Święci, gdy jesteśmy cisi, niektórzy z nas w naturalnym człowieku urodzili się cisi. Nie? Albo nieśmiali. Jeśli jesteście cisi, nieśmiali. Amen. Co wam przeszkadza w prorokowaniu dla budowania Kościoła? Jak to przezwyciężyć? Przeciwstawić się naturalnemu człowiekowi z jego cichością i nieśmiałością. Jak to możemy zrobić? Ćwicząc swojego ducha. Panie Jezu, Panie, jestem nieśmiały, jestem cichy, boję się, amen, wzmocnij mnie. Gdy ćwiczymy w ten sposób swojego ducha, automatycznie doświadczamy tego, stosujemy to, co już mamy w duchu. Śmierć Chrystusa. Pozostawiamy naszego naturalnego krzyża, człowieka na krzyżu. Z Chrystusem, doświadczamy tego, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie ma już mojej cichości, nie ma nieśmiałości. Jest Chrystus, który przemawia. Amen. Alleluja. Punkt 10. Zwycięzcy są wypełnieniem typu proroków. Amen. Przeczytajmy punkt A i B. Amen. Jeszcze raz wszyscy co? Prorokowanie to funkcja, jaką pełnią zwycięzcy. Amen, amen. Bardzo wspaniałe zakończenie. Amen. Funkcją zwycięzców jest prorokowanie. I zwycięzcy są wypełnieniem typu proroków. W Starym Testamencie, Sława już wspomniał, Kościół, naród Izraela upadł. Dlatego Pan wzbudził zwycięzców, którzy byli prorokami w formie typu. Oni prorokowali, żeby odzyskać Boży lud. Amen. A dzisiaj w Nowym Testamencie Kościół, Boży lud nowotestamentowy też upadł. Amen. Degradacja Kościoła nastąpiła. Ale chwała Panu, w Księdze Objawienia Pan wystosowuje wezwanie siedmiokrotnie do zwycięzców. Amen. Kto ma uszy do słuchania, niech słyszy, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy. Amen. Święci, gdy dzisiaj prorokujemy, wypełniamy typ starotestamentowy proroków. Jesteśmy nowotestamentowymi prorokami, żebyśmy mogli wypełnić Bożą ekonomię. Czyli żeby Chrystus mógł być w nas wbudowany. Amen, żeby był naszym życiem, zasobem życia, wszystkim dla nas. Amen, żeby Bóg mógł uzyskać w ciele Chrystusa swój zbiorowy wyraz. Amen. Dla swojego zaspokojenia. Amen. Amen. Mamy jeszcze czas na prorokowanie? Amen. Przyszedł czas na was. Wasza kolej. Amen. Amen. Praktykujmy. Amen. Uczmy się na naszych błędach dzięki praktyce.